Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś nauczycielką, jesteś nauczycielem w takiej szkole. Uczniowie mają swobodę wyboru swojego wychowawcy, jeżeli to jest szkoła podstawowa lub średnia, albo swojego opiekuna, jeżeli to jest uczelnia. To nie będzie przypadek, jacy uczniowie zgłoszą się do ciebie. Jacy do twojej koleżanki albo do twojego kolegi. Czy jesteś w stanie przewidzieć, jakich ludzi przyciągniesz? Jacy ludzie na pewno ciebie nie wybiorą? I z jakiego powodu? Myślę, że dużo możemy się o sobie dowiedzieć, jeżeli zadamy sobie taką serię pytań. Jakich ludzi pociągał Jezus? Jacy ludzie do Niego się zgłaszali i z jakiego powodu? Troszeczkę to, od czego Witek dzisiaj rozpoczął nasze spotkanie. Myślę sobie, że dość oczywistą odpowiedzią na pierwsze pytanie jest chociażby jest wiele fragmentów w Ewangeliach, które udzielają takiej odpowiedzi, ale fragment, którym się zajmowaliśmy ostatnio, 15 rozdział Ewangelii Łukasza, pierwsze dwa wersety mówią, a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Myślę sobie, że to jest część odpowiedzi. Drugą częścią odpowiedzi, żeby znaleźć inny fragment w Ewangeliach, to są ludzie, którzy mają jakąś potrzebę. Tacy ludzie ciągnęli do Jezusa. Ludzie z potrzebami i ludzie na marginesie społeczeństwa, z którymi faryzeusze, porządni obywatele nie bardzo chcieli mieć cokolwiek wspólnego. Dużo dzisiaj mówiliśmy o miłości, ale chciałbym ten temat pociągnąć troszeczkę w inną stronę i zaprosić nas do refleksji nad tym, że miłość łaskawa jest. Miłość łaskawa jest. I zgoda, tak jak Witek na samym początku powiedział, to, co pociąga wielu ludzi do Jezusa, to jest miłość, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę dzisiaj, przepraszam, na tę cechę miłości, jaką jest łaskawość. Łaska. Łaska, która otwiera drzwi więzienia. Łaska, która obdarza życie. Łaska, która otwiera drzwi więzienia, czyjego? Tych, którzy potrafią tę łaskę odebrać. Którzy potrafią z tej łaski skorzystać. Są ciekawe fragmenty w kazaniu na górze, kiedy Jezus zwraca uwagę na to, że Boża łaska, że świat stworzony przez Boga, który jest miłosierny i łaskawy, ten świat jest odbiciem tego, jaki jest Stwórca. W związku z tym my żyjemy i poruszamy się w świecie, który jest zanurzony w łasce. Fragmenty skazania na górze, kiedy Jezus mówi, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słońce wschodzi nad prawymi i nad nieprawymi. Tylko czy potrafimy to dostrzec, czy cokolwiek to zmienia? Umiejętność dostrzeżenia tego, myślę sobie, że jest warunkiem tego, czy to się na cokolwiek przełoży. Bo jeżeli spotyka mnie łaska, a ja jej nie dostrzegam, to nic z tego nie wyniknie, jeżeli chodzi o zmianę mojej postawy. Ale jeżeli jestem świadomy mojej potrzeby, mojej grzeszności, tak jak w przypadku tych ludzi, o których mówiliśmy z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, 1 i 2 werset. Jeżeli jestem świadom mojej potrzeby i ta potrzeba zostaje zaspokojona w łaskawy sposób, nie sprawiedliwy, ale łaskawy, to bardzo wiele może zmienić w mojej postawie, w rezultacie w moim życiu. Myślę, że problemem faryzeuszy z tego fragmentu, który czytaliśmy, jest ich prawość. Prawość, która prowadziła do samozadowolenia. Samozadowolenie prowadziło do tego, że stawali się strażnikami moralności. Strażnik osądza innych. Pilnuje pewnych standardów, egzekwuje pewne standardy. Jacy ludzie ciągną do faryzeuszy? Jacy ludzie ciągną do Jezusa? Czym się różnią faryzeusze od Jezusa? Myślę sobie, że jednym z kluczowych pojęć jest łaska. Ludzie odsunięci na margines, ludzie z potrzebami, ludzie, którzy są w takim zdroworozsądkowym cyklu przyczyna-skutek. Co zrobię dzisiaj, zjem jutro. Ludzie, którzy orientują się, że jutro czeka ich głód, ponieważ podjęli pewne decyzje, przyjęli pewną postawę, która nic dobrego jutro nie urodzi, ci ludzie są głodni łaski. Czegoś, otrzymania czegoś, na co nie zasłużyli, bo dzisiaj tego nie wypracowali. Jeżeli jutro coś pojawi się na tym stole, będzie to łaska. Ale myślę też, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że Twórcę możemy poznać po jego stylu. Jeżeli wchodzę do jakiegoś domu, widzę obraz albo rzeźbę, wiem, czy to robiła Maciejka, czy nie. Jesteś w stanie poznać Twórcę po jego stylu. Bóg przedstawia się w Starym Testamencie jako Bóg, który jest miłosierny i łaskawy. W związku z tym świat, który stworzył, jest światem łaskawym, zanurzonym w łasce. Łaska otwiera drzwi więzienia. Od konsekwencji moich decyzji, mojego życia, ale i do innego, nowego świata. Świata łaski. A to znaczy, że i chciałbym, żebyśmy przeszli do fragmentu, na którym się dzisiaj troszeczkę dłużej zatrzymamy, a to znaczy, że my swoją postawą, swoimi decyzjami budujemy świat, w którym chcemy żyć, w którym chcemy żyć. Myślę, że są takie fragmenty, jak ten, który będziemy czytali za chwilę z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału, wersety 21-35, są takie fragmenty, które pokazują, że bardzo łatwo jest nam wchodzić w podwójne standardy. Sam chciałbym doświadczać łaski, ale czy chciałbym budować świat łaski i z tą łaską wychodzić do innych, niekoniecznie te dwie rzeczy się spotykają w życiu człowieka, w jego postawie. Myślę, że jeżeli łaska nas uwalnia do innego życia, do nowego świata, to jest to świat, w którym mogę żyć jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest łaskawy i miłosierny, co zdeterminuje moje powołanie, aby być obrazem miłosiernego i łaskawego Boga w stosunku do innych ludzi i w stosunku do stworzenia. Sami współtworzymy świat, do którego zostaliśmy odrodzeni, uwolnieni, albo, jak mówi autor Księgi Przysłów, wracamy do swoich wymiocin, do tego, co było wczoraj. Odebrałem coś, to było dla mnie, ale się tym nie podzielę dalej. Nie przepłynie ta łaska do innych ludzi, do stworzenia. To jest moje. I teraz wróćmy do tego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, 21-35 werset. 18 rozdział, Ewangelia Mateusza. Wtedy przystąpił Piotr do Jezusa i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu mojemu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci 7 razy, ale 77 razy. Kilka uwag. Kiedy rozmawiamy o łasce i zanurzymy się trochę głębiej w to, co łaska ze sobą przynosi i do czego łaska, której doświadczyłem, mnie powołuje, to musi wywołać różne pytania. Na przykład takie pytanie, jak pytanie Piotra. Ile razy mam przebaczyć? Ten człowiek się niczego nie uczy. Tu się nic nie zmienia. Czy ja mam dalej przebaczać? Czy może powinienem dać mu jakąś lekcję? A są takie fragmenty, które mówią, że faryzeusze mieli zasadę do 3 razy. Później między odrą a Bugiem przekuliśmy to na przysłowie do 3 razy. Sztuka, ale do 3 razy powinieneś przebaczyć. Piotr mówi: ale my jesteśmy lepsi. Do 7? Jezus mówi: nie wiesz, o czym mówisz. Łaski nie można wyliczyć. Są manuskrypty, które mówią 70 razy 7. Coś, co jest niepoliczalne. Tak trudno sobie wyobrazić, że w ciągu jednego dnia, tak, ja sobie gdzieś, nie wiem, robię nacięcia, ile razy już przebaczyłem, a komuś, kto po raz kolejny powtarza ten sam błąd i się nie uczy, nie wyciąga wniosków, nic się nie zmienia. Ile razy? Jaka jest łaska? Tu jest odpowiedź. Idźmy dalej w tym fragmencie. Jezus, który powiedział: nie mówię ci 7 razy, ale 77 razy, kontynuuje: dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Z niego wyobrażalna suma pieniędzy w tamtych czasach. A ponieważ ten człowiek nie miał z czego oddać, kazał go jego pan sprzedać razem z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony, chociaż w części. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Piękna opowieść o łasce. Łasce, która uwalnia, która obdarza życiem nowym, innym. Otwiera drzwi do nowego świata. No to zobaczmy teraz, co się dzieje za tymi drzwiami. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów. Denar to była dniówka robotnika, tak? Czyli powiedzmy, że 3-miesięczny zarobek z lekką górką. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, bo mnie poprosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był ulitować się nad współsługą swoim, tak jak ja ulitowałem się nad tobą? I rozgniewawszy się, pan jego wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski, mówi Jezus, uczyni wam, jeżeli każdy nie odpuści z serca swego bratu swojemu. Teraz kilka uwag. Myślę, że jako ludzie mamy tendencję do stawiania pytań o granice. To kto jest moim bratem? Piotr pyta, to ile razy mam przebaczyć? To samo, co się powtarza. Pod koniec tej przypowieści można powiedzieć: ok, jeżeli mam przebaczyć mojemu bratu, no to zdefiniujmy brata. To się pojawi w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i doprowadzi do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Łaski nie można policzyć. Łaska jest obfita, łaska jest hojna. Łaska uwalnia i obdarza nowym życiem, uwalnia nas do innego, nowego świata, który współtworzymy, współbudujemy, świata łaski. Pytanie, czy chcesz w takim świecie żyć? Sługa z tej przypowieści nie chciał. On chciał darowania długu. Kropka. I tu się łaska ma zatrzymać. Jezus mówi, to nie działa w ten sposób. Łaska cię uwolni do życia w królestwie łaski. Bo Królestwo Boże jest odbiciem swojego Stwórcy. Boga, który jest miłosierny i łaskawy. Czy chcesz żyć w takim świecie? Czy chcesz żyć w takim królestwie? Jeżeli nie, będziesz żył w świecie, który wybierasz. Łaska otwiera drzwi więzienia, ale co za tymi drzwiami zrobisz, jest twoim wyborem. Czy chcesz żyć w świecie łaski? Miłość łaskawa jest. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy Bóg przedstawia siebie, mówiliśmy o tym już wielokrotnie, a jest taki kluczowy fragment dla Starego Testamentu, to jest Księga Wyjścia, 34 rozdział, 6-7 werset, to jest miejsce, w którym Bóg najpełniej opisuje siebie. Jahwe to Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w wierność, przebaczający grzech, występek, winę do tysięcznego pokolenia, ale nieobojętny na zło. I to będzie w Starym Testamencie punktem odniesienia, na podstawie którego psalmiści będą zanosili swoje modlitwy, prorocy będą się do tego odnosili, Jonasz będzie uciekał od Niniwy, bo wiem, że jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym. Jeżeli Niniwa się upamięta, to im przebaczysz, dlatego uciekałem, powie w 4 rozdziale. Jeżeli Piotr zdroworozsądkowo pyta, ile razy mam dawać szansę komuś, kto przeciwko mnie zawinił. Można wrócić do tego opisu: Bóg jest łaskawy i miłosierny. Miłosierdzie można rozumieć, ja je rozumiem jako współczucie. Ze współczucia wypływa łaska. Nie z liczenia na palcach, nie z wyrachowania. Łaska jest obfita. Wynika ze współczucia. Ale co ja i ty z tą łaską zrobimy? Jaki świat będziemy budowali, kiedy nasze ręce, nasze nogi są już uwolnione od kajdan? W takim świecie będziemy żyli. Zaczęliśmy od tego, od przykładu z mojego życia zawodowego, gdzie uczniowie, studenci wybierają sobie wychowawców, opiekunów, nauczycieli, z którymi chcą pracować. Podobnie ludzie wybierają firmy, organizacje pozarządowe, wolontariaty, kościoły. Jakich ludzi przyciągamy? Z jakiego powodu? Jakich ludzi ty przyciągasz? Z jakiego powodu? Jeżeli chcesz zmiany, jeżeli ja chcę zmiany, to co powinienem zacząć robić? A co powinienem przestać robić? Albo w ładniejszej wersji, czego powinienem robić więcej, czego powinienem robić mniej? Bo jeżeli nic się nie zmieni, to nic się nie zmieni. Módlmy się. Panie, Ty wiesz, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o relacje z Tobą, jeżeli chodzi o nasze powołanie, o nasze miejsce, w tych środowiskach, w których nas postawiłeś. Otwórz nasze uszy, żebyśmy usłyszeli to, co potrzebujemy usłyszeć na tym etapie. Jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu. Panie, niech ten dzień i wszystkie dni, które nam jeszcze dasz, będą dniami, w których nasze oczy będą się zachwycały tym, jaki jesteś. Panie, uczul nasze serca na wspaniałość Twojego Królestwa, świata, który jest odbiciem tego, jaki Ty jesteś. Otwórz nasze oczy na inną jakość życia. I porusz nasze serca. Pouczaj nas z Twojego słowa, aby to, co zaczniemy dostrzegać, miało wpływ na to, co się w naszym życiu wydarzy i w jakim świecie będziemy żyli, jaki świat będziemy współtworzyli.